Cześć kochani, słuchacie nie za słodkiego podcastu, czyli rozmów z osobami w przeróżny sposób związanymi ze słodką branżą. Będę ogromnie wdzięczna, jeśli dodacie ten podcast do swojej biblioteki oraz wystawicie mu ocenę. A na YouTubie zostawicie komentarz i łapkę w górę. Będzie to dla mnie ogromne wsparcie i możliwość dalszego rozwoju. Dziękuję, że tu jesteś. Moim dzisiejszym gościem jest Albert Judycki, jeden z właścicieli cukierni Lucullus. Zapraszam Was do wysłuchania niezwykle ciekawej rozmowy. Poruszyliśmy kwestię rebrandingu Lucullusa, porozmawialiśmy o tym, dlaczego właściciele zdecydowali się podzielić w swojej książce wszystkimi recepturami firmy oraz o trudnościach, jakie napotykali na swojej drodze. Życzę Wam przyjemnego odsłuchu. Cześć, witam Cię. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom i powiedz, czym zajmujesz się na co dzień.
Cześć, nazywam się Albert Judycki, jestem właścicielem cukierni Lucullus i zajmuję się na co dzień ciastkami.
Jesteście już trzecim pokoleniem, który zajmuje się cukiernią Lucullus. Wcześniej ta zmiana nazwy od kremówki, od czasu, kiedy Twój dziadek prowadził Jan Dynowski. Całą tą historię chciałabym poznać.
Mój dziadek był przed wojną czekoladziarzem w fabryce Wedla i po tak wojnie jest. Otworzył swoją cukiernię na Stalowej na Pradze. Ona wtedy nazywała się Kremówka. Cukiernia Stalowa, co może dzisiaj, ulica Stalowa, co może dzisiaj dziwić, była bardzo dobrą handlową ulicą. Tam się mieściło kilka cukierni, bardzo dużo sklepów, różnych zakładów, między innymi związanych zresztą właśnie z metalurgią, stąd nazwa Stalowa. Więc jakieś tam sklepy z różnymi metalowymi rzeczami. No ale też działało właśnie kilka cukierni z dosyć dużym sukcesem. Dziadek założył cukiernię w 1946, prowadził ją do swojej śmierci. On zmarł przed moim urodzeniem jeszcze, więc ja dziadka nie poznałem. Podobno był wspaniałym rzemieślnikiem. Moja mama wspomina do dzisiaj jego rzeczy, jego ciastka, lody, czekoladki. Dużo, dużo rzeczy było robionych, pysznych. Dziadek podobno był niesamowitą postacią. Ja, tak jak mówię, go nie pamiętam, ale mój ojciec chrzestny kiedyś mi o nim dużo opowiadał. Chodził w skrojonych na miarę garniturach, jeździł sportowym samochodem, Simką, robił sobie manicure i pedicure i był bardzo podobno kulturalnym, takim zadbanym panem, obsesyjnie czytającym książki, co zresztą moja mama ma po nim. Palił też nałogowo, więc w książkach po jego śmierci mama znajdowała tylko papierosy pozakładane. Kiedy nie miał ochoty iść do pracy i po prostu jakaś kochandra nachodziła, to się zamykał w domu i czytał książki. Więc był jakąś taką dosyć nieszablonową postacią, piekielnie zresztą przystojny. I po śmierci dziadka prowadziła cukiernię moja babcia, a po śmierci babci z kolei mama moja. Moja cała właściwie taka bezpośrednia rodzina, czyli moja mama, tata, brat, siostra, siostrzenica, bratowa, to wszystko są lekarze. Ja od dzieciństwa nie miałem do czynienia z cukiernią, niewiele, jak można by sobie jakoś tam wyobrażać. Ja miałem być lekarzem. Więc w liceum wylądowałem oczywiście w klasie biologiczno-chemicznej, która miała mnie przygotować do studiów medycznych. No ale byłem zagubionym nastolatkiem i jakoś mnie ta medycyna nie pociągała. Więc ostatecznie wylądowałem na studiach humanistycznych, na filozofii, a ostatecznie na antropologii kulturowej. I te studia skończyłem. I kiedy ja kończyłem studia, to były wczesne lata 2000, to był taki pierwszy duży kryzys po latach 90. ekonomiczny. Wtedy wszyscy moi znajomi, którzy kończyli studia, mieli ogromne problemy ze znalezieniem pracy. To się nie udawało. No, miesiącami, czy po pół roku, po rok ludzie szukali czegokolwiek, jakiegokolwiek zajęcia. A już po studiach humanistycznych tym bardziej, więc każdy właściwie brał się za to, co wpadło w ręce. No i wtedy cukiernia leżała trochę odłogiem. Moja mama ją wtedy dzierżawiła takiemu małżeństwu, które było kiedyś uczniami w cukierni, a potem się pobrali, jak już byli czeladnikami, to prowadzili cukiernię na zasadzie właśnie takiej dzierżawy. No i to leżało odłogiem, ja stwierdziłem, że może to jest coś, czym ja się mogę zająć, ale bez przekonania, bez powołania, bez jakiegoś takiego silnego przekonania, że to jest coś, czym chcę się zajmować i czym powinienem się zajmować, tylko tak trochę z braku laku. No i ja przez długie lata się tego wstydziłem w ogóle, że prowadzę cukiernię, ponieważ wtedy to nie były czasy takiej gastronomii, jaka jest dzisiaj, czyli że są modne restauracje, modne kawiarnie, modne cukiernie, fajnie jest to prowadzić, fajnie jest bywać, fajnie jest w tym pracować. Wtedy to było smutne, biedne, szare, niesmaczne i ten rodzinny biznes był czymś, co przejmowałem w no, jakimś takim trudnym momencie. I przez długie lata właściwie się tego właśnie wstydziłem i dopiero kiedy Jacka poznałem, to on mi wtłukł do głowy, że to może być coś fajnego, coś, co daje satysfakcję, że ciastka są czymś, co daje ludziom przyjemność i że to może być fajne. I ja wtedy dopiero gdzieś tam w to uwierzyłem, więc zawsze opowiadam tę historię, bo w Polsce jest duży problem z przejmowaniem firm rodzinnych. To jakieś tam kilka procent dosłownie firm rodzinnych ma plan sukcesji. A opowiadam to dlatego, że właśnie czasem pewnie ci młodzi ludzie patrzą na te swoje rodzinne firmy jako na coś, co jest nieatrakcyjne, co niekoniecznie z czym chcą mieć do czynienia. I ze mną też tak było po prostu, to znaczy ja przejmowałem Lukullusa w momencie, kiedy nie był czymś super, tak? Ale można w to włożyć własną kreatywność, własny pomysł i jakby stworzyć to na nowo, tylko trzeba samemu gdzieś tam w to uwierzyć. Ja dzięki Jackowi uwierzyłem, wtedy zaczęliśmy zmieniać Lukullusa, ja jeszcze nie z nim, ale no w porozumieniu z nim, bo byliśmy wtedy parą. Jacek pracował wtedy w telewizji z kolei, porzuciwszy aktorstwo. I wtedy ja postanowiłem przeprowadzić właśnie rebranding firmy. Moja mama, z którą dotąd ja właściwie to współprowadziłem, a na początku to trzeba jasno powiedzieć, jej asystowałem w tym wszystkim. Wtedy otworzyliśmy pierwszy punkt w centrum handlowym, co wtedy się wydawało w ogóle złapaniem Pana Boga za nogi. Przenieśliśmy wtedy pracownię na Bielany, więc dużo takich bardzo, bardzo ważnych wtedy rzeczy się zadziało. Ale mama przy tym rebrandingu powiedziała, że ona zaciska zęby, oddaje to mi do zrobienia, bo to będzie moje i ja mam to zrobić tak, jak ja uznaję za stosowne. No i rzeczywiście musiała momentami zaciskać zęby, bo tam no dużo było na tamte czasy kontrowersyjnych decyzji, chociażby wybór tego wściekłego żółtego koloru. Zatem ona akurat była bardzo. Natomiast...
A jeszcze bardzo przepraszam, że tutaj ci przerwę, natomiast wybór ten żółtego koloru był spowodowany właściwie hasłem reklamowym wcześniejszym, czyli tradycyjnie
na maśle. Tak, bo w pewnym momencie myśmy w ramach zmian jeszcze z mamą właśnie dokonywanych zamieniliśmy margarynę na masło jednego roku. To spowodowało kilkukrotny wzrost kosztów, ale i kilkukrotny wzrost jakości. I wtedy te nasze ciastka rzeczywiście zrobiły się już smaczne dosyć. Na wszystkich pudełkach, na lodówkach mieliśmy taki napis właśnie tradycyjnie na maśle, więc to masło to było takie nasze najważniejsze hasło i rzeczywiście wyróżnik firmy na tle innych cukierni, bo wtedy nie było tak, że to było coś popularnego. Magda Gessler u siebie na pewno w cukierni robiła wszystko na maśle. My, kto jeszcze? Nie wiem do końca. Więc oczywiście od tego czasu się bardzo dużo zmieniło, ale wtedy rzeczywiście to nas wyróżniało na tle konkurencji. I kiedy spotkaliśmy się z Wiką Wojciechowską po raz pierwszy, która jest autorką naszego logotypu i całej tej identyfikacji, I Wika jest, ja się śmieję, że ona jest czarownicą, bo ona ma takie swoje intuicje. I Wika po 10 minutach pierwszego spotkania siedzi tak masło. No to żółty. No i zostało. Tylko oczywiście to nie jest żółty maślany, tak. Tylko czysty żółty, taki zimny. My byliśmy przekonani, że to się sprawdzi, w tym sensie, że znaliśmy przykłady z Paryża, firm, które stosują takie właśnie bardzo mocne, wyraziste kolory. Fauchon wtedy miało taki wściekły róż, Ediard miał taki dom towarowy na placu Madeleine, miał czerwień, Patrick Roger, który jest do dzisiaj istniejąca firma czekoladziarnia, taki niesamowity ma kolor, do dzisiaj zresztą seledynowy, akwamaryny, taki no bardzo, bardzo ładny kolor charakterystyczny, więc wiedzieliśmy, że to się sprawdza. No ale u nas to było szokiem po prostu, jak to cukiernia, żółty to jest przecież kolor ostrzegawczy tak naprawdę, jak się przecież robi jakieś taśmy, żeby gdzieś nie iść, to one są żółte, prawda? Jak się jakieś miejsce morderstwa zabezpiecza, to żółtymi taśmami, prawda? No i nasz producent opakowań wtedy, pamiętam, że robił duże oczy na to, co my wymyślamy, ale byliśmy przy tym dosyć uparci. No a drugą rzeczą, którą zdecydowaliśmy wtedy, to było postawienie na Warszawę i na to, żeby po pierwsze podjęliśmy w tym czasie mniej więcej decyzję, że nie wyprowadzamy się poza Warszawę, nie otwieramy żadnych punktów poza Warszawą. My już wtedy mieliśmy różne propozycje z różnych miast, Poznania, Wrocławia, Włocławka, Krakowa, z Trójmiasta, żeby otwierać tam punkty. I właściwie omsknęło się to otwarcie punktu w Łodzi. Z różnych powodów to się nie udało. Natomiast wtedy podjęliśmy taką twardą decyzję, że już że nigdy nie otworzymy punktu poza Warszawą. I z tego wyniknęła chęć, co na tamte czasy wcale nie było oczywiste, bo to było 15 lat temu, no 2008-2009 rok, wtedy Warszawa zupełnie nie przypominała dzisiejszej Warszawy. Tak jak cukiernia, którą przejmowałem, tak i Warszawa wtedy była szara, smutna, nudna, ani nie było za bardzo gdzie chodzić, ani gdzie bywać, ludzie na wszystkie święta, weekendy wszyscy wjeżdżali. Tylko uciekali. I Warszawy się nie kochało wtedy, ale też no, mieliśmy jakiegoś czuja i intuicję, że to za chwilę zaskoczy i rzeczywiście kilka lat później to już ruszyło. No i Warszawa jest jaka jest dzisiaj, jest wspaniała, kolorowa, ciekawa i niesamowita. A my rzeczywiście byliśmy wtedy jedną z pierwszych firm, które na to postawiły i stąd na naszych pudełkach Wika wymyśliła, że odwróci taką klasyczną zasadę, że dół jest w jakimś tam kolorze pudełka, spód, a wieczko jest z jakimiś tam ilustracjami, prawda, bo się patrzy na to wieczko. Tak. A ona wymyśliła, żeby to odwrócić i że wieczko właśnie zawsze będzie żółte, a na spodzie opakowania te ilustracje będą się zmieniać. No i pierwszą ilustracją, która zresztą wraca zawsze po sezonowych zmianach, był i jest kolaż świętej pamięci Janka Dziaczkowskiego z elementami Warszawy i cytaty z Tyrmanda o Warszawie na odwrotnej stronie wieczka, więc ta Warszawa od tego czasu zawsze z nami jest.
I warszawscy artyści są też przez was doceniani. Bardzo, bardzo mi się to podoba, naprawdę. Chciałam cię zapytać, Albercie, ile osób w tym momencie z tobą pracuje?
90.
Naprawdę, niesamowite. 90
jest to
osób.
Kawał firmy. To się dzieli właściwie na pół, to znaczy 40 kilka osób pracuje w punktach sprzedaży plus drugie tyle w pracowni. To są kierowcy, to są magazynierzy, to są osoby sprzątające, to są cukiernicy i cukierniczki oczywiście, więc to są różne stanowiska pracy. Wszyscy i od każdego z tych stanowisk zależy funkcjonowanie tak całości.
Oczywiście. Chciałam tutaj zapytać, na czym polega prawdziwe cukiernicze rzemiosło i gdzie tej sztuki się nauczyliście, zarówno ty, jak i Jacek, bo z tego, co dowiadywałam się tutaj wcześniej, oboje studiowaliście, kształciliście się pod tym kątem w Paryżu. Jak to wyglądało?
Tak, no my po tych zmianach, wtedy właśnie w okolicy rebrandingu Jacek do mnie dołączył, bo ja już przestałem sobie radzić z ilością tych zmian. Otworzyliśmy wtedy pierwszą kawiarnię, jakieś punkty nowe, remontowaliśmy stare, był cały proces rebrandingu, tego było bardzo dużo i Jacek zaczął mi wtedy pomagać i od tego czasu pracujemy razem. I po tych zmianach, które nastąpiły, było tak, że te nasze ciastka trochę zostały w tyle za tymi zmianami. W sensie to już fajnie wyglądało z zewnątrz, były świetne pudełka, super ta cała nowoczesna identyfikacja, a ciastka były takie trochę z poprzedniej epoki. I w tamtych czasach nie było w Polsce ani jednego cukiernika, który by potrafił zrobić ciastka takie, jakie znaliśmy z Paryża. Jeździliśmy wtedy do Paryża już w poszukiwaniu inspiracji do rebrandingu, ale oczywiście jedliśmy tam wtedy też te ciastka. To był czas powstawania tak zwanego od patisserie. Tych cukierni jeszcze wtedy w Paryżu było raptem kilka. Był taki szalony Amerykanin, który mieszkał w Paryżu i prowadził bloga o ciastkach i chodził po tych cukierniach, kroił je tam na kawałki, analizował warstwa po warstwie. I ja dzięki temu jego blogowi miałem mapę po prostu tych miejsc paryskich, więc znaliśmy te ciastka, zaczęliśmy kupować książki i moi cukiernicy twierdzili, że to jest niemożliwe do zrobienia, w tym sensie, że to jest albo chemia, albo maszyny, albo jedno ciastko zrobione do zdjęcia, albo Photoshop. Natomiast zrobienie tego w dużych ilościach, ręcznie, z naturalnych składników, to jest niemożliwe po prostu. I naprawdę nie było wtedy w Polsce słownie jednej osoby, która by to potrafiła. Łącznie z naszym szefem produkcji Rafałem Zarzyckim, który jest genialnym cukiernikiem, ale no po prostu nie miał dostępu do takiego know-how, do takiej wiedzy. I wtedy postanowiłem, że ktoś się musi tego nauczyć. No i ponieważ trzeba było temu poświęcić miesiące całe, na początku to miał być taki jakiś wakacyjny kurs, trzeba było znać język, żeby tam pojechać, no to uznałem, że ja to muszę zrobić, a ja do tego czasu ciastkami samymi zupełnie się nie zajmowałem. Prowadziłem firmę, ale nie zajmowałem się produkcją. No a potem to się rozrosło do dużego projektu, no bo z 3 miesięcy zrobił się rok, bo wybrałem szkołę pierwszą właściwie Ferrandi, czyli takie szkołę, która jest technikum po prostu w Paryżu, uchodzącym za najlepszą szkołę kulinarną we Francji. No i z Jackiem nie chcieliśmy się na tak długo rozstawać, no więc, że on też pojedzie, postanowiliśmy i ostatecznie, że pójdzie do drugiej szkoły, wybraliśmy Cordon Bleu, ostatecznie, żeśmy się zamienili tam z powodów językowych, no i to zajęło rok. I zaletą tego, że nic nie umieliśmy, było to, że my byliśmy jak no carte blanche, po prostu niezapisane karty, bez żadnych nawyków, bez żadnych naleciałości, bez żadnych przyzwyczajeń. A nikt tak nie uczy rzemiosła jak Francuzi. To znaczy oni rzeczywiście robią to z namaszczeniem, z wiarą, że to jest rzecz poważna i uczą ciebie, jak masz stać, jak masz być ubrana, jak masz posługiwać się rękoma, jak masz posługiwać się narzędziami, jak prasować czysto. W książce tam w tych 10 przykazań ciastkarstwa piszemy, że pracuj czysto i z gracją.
Tak.
I tego nas nauczono w Paryżu właśnie, że da się pracować czysto i z gracją i że należy to, i że rzemiosło należy traktować w sposób poważny. To nie jest rękodzieło, bo rękodzieło, no to tam się coś tam uciapie, tak? Za przeproszeniem. A rzemiosło jest poszukiwaniem codziennym doskonałości. I Francuzi rzeczywiście potrafią i tę postawę, i tę wiedzę, i te nawyki przekazywać, więc nas to bardzo, bardzo w dużym stopniu formowało. Potem ja poszedłem do takiej naszej ukochanej cukierni na staż. W trakcie mojej szkoły ja pracowałem przez 8 miesięcy w cukierni, udało mi się znaleźć pracę. Jacek nie miał na to czasu, bo u niego te zajęcia były bardziej intensywne. Po szkole Jacek poszedł na staż do takiej cukierni Gérard Damulot, a ja do naszej ukochanej cukierni Claire Damont, czyli Des Gâteaux du Pain. którą zawsze uważaliśmy za najlepszą cukiernię w Paryżu. To było bardzo trudne doświadczenie podróży względami, ale też ważne.
Ale warte tego.
Tak, tak, tak.
Co jest najtrudniejsze w tej branży?
Co jest najtrudniejsze? Zmiana, bym powiedział. To znaczy i ewolucja. W tym sensie, że zmieniają się gusta, zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się oczekiwania, zmienia się smak. I trzeba być otwartym na zmianę. Łatwo jest wystartować z ofertą nowych ciastek, a trudno jest tę kreatywność utrzymać po roku, 5, 10, 15 latach, bo katalog środków jest ograniczony. Ciastka są trudne w ogóle, w tym sensie, że tu nie ma miejsca na improwizację. To musi być wszystko super dopracowane, żeby te konsystencje się zgadzały, żeby to się nie rozpadło w transporcie, ani w naszym, ani przez klienta, żeby to wytrzymało w tej witrynie, żeby się nie rozpłynęło, ale nie było za twarde z kolei. Więc wszystko musi być w punkt. I te nam każda próba nowego ciastka zajmuje... No, jeśli nie miesiące, to tygodnie całe, ale zazwyczaj miesiące.
A często się to zmienia? To znaczy często wprowadzacie nowy produkt, nowe ciastko?
No, przez ostatnie 2 lata wprowadziliśmy 2.
Okay,
ale
okay.
To dlatego, że po prostu nas zżarła ta książka kompletnie. W sensie my nad nią pracowaliśmy 3 lata, a przez 2 lata... półtora, dwa, nie zajmowaliśmy się właściwie niczym innym. Ten projekt nas przerósł całkowicie. Może nie przerósł, bo się udało ostatecznie, ale pochłonął nas całkowicie. Więc w zeszłym roku wprowadziliśmy 2 nowe ciastka. Pyszne obydwa akurat się udały. Kremówkę z malinami i tort After Eight, bezowy, czekoladowo-miętowy.
Tak.
Więc bardzo byliśmy akurat z nich zadowoleni. Ale więc tych nowości nie było dużo. I teraz obiecaliśmy sobie, że w tym roku robimy sobie odpoczynek od dużych projektów, od dużych jakichś spraw, a skupiamy się na tym, co jest naszą najważniejszą misją i działalnością, czyli na ciastkach, więc będzie sporo nowości. Tak? Zresztą za chwilkę się pojawią już w maju, bo ciastka inspirowana Japonią.
O. Do pytań o książkę jeszcze oczywiście przejdziemy, natomiast wracając jeszcze do wcześniejszego tematu, chciałabym zapytać, który rok działalności waszej cukierni według ciebie był najtrudniejszy? Czy to był czas COVID-u, czy może jednak inny rok?
Czas COVID-u był dla nas wspaniały, w tym sensie, że był trudny, ponieważ nasze punkty, wtedy mieliśmy jeszcze 3, teraz mamy już 1 tylko punkt w centrum handlowym, ale wtedy one były zamknięte, więc tam nie było obrotów, firmę trzeba było przestawić na tryb jakiś taki awaryjny, ale to był dla nas wspaniały czas, ponieważ wtedy pojawił się czas na dopracowanie różnych rzeczy. My wtedy postanowiliśmy, że wyśrubujemy jakość wszystkich naszych ciastek, położyliśmy wszystkie ciastka na blacie, spróbowaliśmy każdego i zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy każde z tych ciastek poprawić. Co dodać, co ująć w tym sensie, żeby było lepsze, ale nie ująć w sensie kosztowym, tylko żeby było lepsze. Jak zrobić, żeby było jeszcze świeższe, lepiej przygotowane, dokładniej, ładniejsze, równiejsze i tak dalej. I my ten czas epidemii rzeczywiście poświęciliśmy na dośrubowanie jakości i wspominamy go wspaniale. Podjęliśmy wtedy też decyzję, że nie będziemy dowozić ciastek, ponieważ chcieliśmy, żeby klienci jednak do nas przyszli, a sprawdziło się to w tym sensie, że klientki i klienci, dla nich to była jedyna czasem okazja, żeby wyjść z domu w epidemię. W związku z tym wyjście do Lukullusa po ciastko i kawę na wynos było jakimś codziennym rytuałem, bo to był jedyny argument za tym, żeby z tego domu wyjść. Więc czas epidemii my paradoksalnie wspominamy dobrze. Oczywiście wtedy firma poniosła straty finansowe i tak dalej, ale koniec końców to był fajny, kreatywny czas. Wszystkie oczywiście przeżywaliśmy kryzysy ekonomiczne i ten po 2008 i ten po 2000 latach, ten najdawniejszy. Ciastka są o tyle dobrym towarem, że to jest ten efekt szminki tak zwany. Czyli ciastko jest czymś małym, niedrogim, co poprawia samopoczucie. I w tych trudnych jakichś czasach, chociażby szalejącej inflacji, może nie kupimy sobie samochodu, telewizora czy nowej pralki, ale na to ciastko sobie można pozwolić i poprawić jakoś tam humor. Więc i my to zawsze widzimy. No, oczywiście różne perturbacje nas też dotykają, ale jednak ten biznes jest dobrym biznesem na trudne czasy.
Czy wobec tego mieliście okres, w którym na przykład chcieliście zamknąć działalność albo oddać ją w czyjeś ręce, czy nigdy nie przyszło ci to przez myśl?
Nie. No, myśmy w jednym momencie byli bardzo wystraszeni, nie wiedzieliśmy za bardzo, co będzie z nami i czy w ogóle warto w Polsce zostawać. To było, kiedy PiS przejął rządy i była taka nagonka w okolicy wyborów prezydenckich ostatnich na całe środowisko LGBT i my byliśmy bardzo tym przestraszeni, to znaczy w którą stronę to pójdzie. Mhm. I to ewentualnie w nas wywoływało taki niepokój, czy my mamy tu zostać, czy mamy uciekać. Wtedy różni znajomi już się wyprowadzili za granicę i ostatecznie ja bardziej podjąłem nawet decyzję, że ja nie chcę wyjeżdżać i chcę zostać. Jacek bardzo, bardzo był tym wszystkim zaniepokojony i to był właściwie jedyny taki moment, kiedy rozważaliśmy w ogóle emigrację, ale to raczej na takim poziomie osobistym niż zawodowym.
W porządku, rozumiem. W takim wypadku na czym nie warto oszczędzać w cukiernictwie ogólnie?
Na niczym.
Na niczym.
Na niczym. I my na niczym nie oszczędzamy. To znaczy jeszcze nie zdarzyło nam się podjąć w historii firmy, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, używam tutaj wielkiego kwantyfikatora, nigdy nie zdarzyło nam się podjąć decyzji takiej oszczędnościowej. To znaczy, żeby na czymś zaoszczędzić, żeby czegoś ująć, żeby było coś taniej. Nigdy nie podjęliśmy takiej decyzji. Oczywiście racjonalizacja kosztów i tak dalej, no to jest jasne, ale trzeba być szczodrym po prostu w tym, co się robi i nam to sprawia przyjemność, no bo to dotyczy składu ciastek, dotyczy receptur, dotyczy to pieniędzy, które wydajemy na nasze kaprysy, bo zmiana opakowań co roku właściwie i zamówienie nowej ilustracji właśnie u artystki czy artysty, witryny sklepowe, które kosztują straszne pieniądze, ale nam to po prostu sprawia frajdę, przyjemność i nie wyobrażamy sobie tego biznesu prowadzić inaczej.
Który z waszych punktów w Warszawie jest twoim ulubionym? Bo tak jak wspomniałeś, jest ich kilka, który najbardziej jest najbliższy twojemu sercu?
Chyba tak nie umiem powiedzieć.
Wszystkie są ważne.
Wszystkie są ważne. No tak, wszystkie są ważne, bo i punkt na Saskiej Kępie jest wspaniale wpisał się w dzielnicę i jest takim już elementem jakiegoś lokalnego krajobrazu. Zupełnie inny punkt na Chmielnej, który myśmy celowo otworzyli jako taką wizytówkę, to może zabrzmi megalomańsko, ale Warszawy w tym sensie, że wiedzieliśmy, że tam jest bardzo dużo osób przyjezdnych i turystów i że to będzie taki punkt, który będą odwiedzać też ludzie właśnie, którzy przyjeżdżają do Warszawy i chcieliśmy, żeby to, no żeby i na temat Lukullusa i na temat Warszawy wyjechali z jakimś takim właśnie dobrym wrażeniem, więc to są zupełnie różne punkty. Lodziarnia jest nasza wspaniała na Powiślu, która jest jakimś odpałem zupełnym, więc każdy z tych punktów jest inny. To też jest oczywiście część strategii naszej firmowej, w tym sensie, że my podjęliśmy wokół rebrandingu, jeszcze nam się wydawało, że te wszystkie punkty będą takie same i to szło w tym kierunku, a potem podjęliśmy decyzję, że jednak tak nie chcemy. żeby to tak sieciowo wyglądało,
tak.
Więc że każdy nasz lokal będzie miał swój własny wystrój, swoją własną tożsamość, odwołującą się jakoś tam do miejsca, budynku, okolicy i trzeba je lubić za tę różnorodność właśnie.
Tak, każdy z nich jest zdecydowanie wyjątkowy. Chciałam cię zapytać, czy jest w waszej ofercie ciastko, którego osobiście sam nie lubisz, ale na przykład jest chętnie zamawiany przez waszych klientów?
Nie, teraz już tak nie jest, ale było tak. Było tak, bo my mieliśmy, no to już lata temu, to pewnie też jakoś tam no już 10 lat temu w okolicy właśnie rebrandingu my bardzo ograniczyliśmy ofertę. My mieliśmy, no nie wiem, o połowę więcej ciastek, ale mamy takie trzy zasady A, którymi się kierujemy w firmie. I jedna z tych zasad brzmi, że to jest zasada Apple, bo Steve Jobs, kiedy wrócił do Apple'a, jego tam stamtąd wyrzucili, w pewnym momencie on wrócił i jak jego jakiś przyjaciel się go zapytał, jaki jest sukces jego i co on ma zrobić, żeby też ten sukces osiągnąć, on mu udzielił takiej rady: wyrzuć wszystko, co jest średnie. I my dokładnie to zrobiliśmy, to znaczy pozbyliśmy się często w związku, często wywołując straszne protesty klientów, wywalaliśmy po prostu z oferty, wyrzucaliśmy wszystko, co uznawaliśmy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Mieliśmy kiedyś taką bezę Tivoli, taką kawową. To się sprzedawało w jakichś strasznych ilościach. To po prostu tego setki dziennie robiliśmy.
Okay.
Nasze najpopularniejsze ciastko to było. Ale wyglądało jak jakaś taka tania beza po prostu z bazaru.
Okay.
I ją wycofaliśmy. Było krzyku, o Jezu, pretensji, maili, telefonów, gdzie jest moja beza.
Ale to jest niesamowite, jak ludzie się bardzo do tego przyzwyczaili i pokochali to.
Tak, tak. A czasem się okazywało, że na przykład jakieś ciastko słabo szło, więc je wycofywaliśmy. Ale w tych przypadku tych ciastek, które słabo szły, jeszcze większe były protesty, bo wtedy się okazywało, że to kupowała bardzo niewielka grupa osób i oni najgłośniej potem właśnie protestowali. Ale uznawaliśmy, że po prostu te decyzje trzeba twardo podejmować, bo jeżeli stanie się tak, że przestaniesz się właśnie podejmować te decyzje i się zmieniać, no to już do końca życia będziesz trzepać te bezy, no i to można się powiesić po prostu, no. Więc trzeba tych zmian dokonywać wbrew czasem oczekiwaniom klientom i przyzwyczajeniom. I trzeba w tym łapać jakąś delikatną równowagę, żeby z jednej strony były te ulubione ciastka wielu klientek i klientów, a z drugiej strony, żeby jednak się zmieniać. I to utrzymanie tej równowagi jest czymś bardzo trudnym, ale lata temu postanowiliśmy, że nie chcemy mieć w ofercie nic, co byłoby według nas średnie.
Okej. Okay. Czy powiedziałbyś mi w takim wypadku, jakie ciastko z waszej oferty jest twoim ulubionym, a jaki jest ulubionym klientów?
Trudno mi stwierdzić, bo teraz nie ma takich, że coś tam średnio idzie, a wszystko cieszy się dosyć dużą popularnością. Jedynym ciastkiem z naszej oferty, które ja jadłem przez dwa, jakie wprowadziliśmy je przez kilka tygodni, dwa czy trzy tygodnie jadłem codziennie, to była bajaderka. Zrobiliśmy dosyć dużą zmianę w bajaderce, żeśmy ją tak wyluksusowili właśnie, ponieważ tam w środku jest maślany krem czekoladowy, wiśnie z nalewki, obtoczona jest w temperowanej czekoladzie, więc chrupie tak jak taka prawdziwa pralina. I jest po prostu, jest naprawdę pysznym ciastkiem. I ja jadłem tę bajaderkę codziennie przez kilka tygodni. I to chyba jest jedyne ciastko, z którym mi się tak zdarzyło.
Myślałam, że odpowiedź to będzie jednak ptyś karmelowy, bo bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam. Ja sama próbowałam, jest przepyszny i polecam oczywiście, ale tak, najczęściej właśnie słyszałam na temat tego ptysia.
No bestsellerem przez wiele lat był oczywiście ptyś z pasją, czyli ptyś z marakują. Napoleonka, która szalała szczególnie w czasie strajku kobiet, ponieważ wtedy myśmy ją z taką błyskawicą zrobili, więc różne ciastka mają swoje okresy jakiegoś tam piku sprzedaży, ale jedyny taki raz to mi się zdarzyło z bajaderką.
chciałabym zapytać, jak rozdzielacie pracę między sobą, między tobą a Jackiem? Jak to wygląda? Czy zajmujecie się kompletnie różnymi rzeczami ze względu na wasze charaktery, czy jednak współdzielicie te same zadania?
I tak, i tak. My jesteśmy bardzo różni. Mimo, że się rozstaliśmy w pewnym momencie jako para, nadal ze sobą pracujemy. Uwielbiamy ze sobą pracować. Uwielbiamy po prostu. I sprawia nam to ogromną satysfakcję. My się bardzo, jesteśmy bardzo różni i się bardzo dobrze uzupełniamy. Ja wymyślam projekty i się świetnie sprawdzam w takim zarządzaniu kryzysowym, ale z kolei w takich średnich perspektywach, typu tam jak coś za parę miesięcy trzeba zaplanować, zrobić i tak dalej, ja jestem, leżę, jest dramatyczny. A z kolei Jacek w tym się wspaniale sprawdza w organizacji. Więc w tych różnych perspektywach czasowych my funkcjonujemy. Natomiast na co dzień Jacek robi zdjęcia, Jacek pisze teksty, Jacek zajmuje się Facebookiem, Instagramem. Razem robimy wszystkie ciastka, razem wybieramy artystów, razem prowadzimy jakieś takie kreatywne rzeczy. To wszystko zawsze współdecydujemy. A ja z kolei w większej mierze na co dzień się zajmuję takim zarządzaniem codziennością firmy, od spraw jakichś urzędowych, formalnych, księgowych i tak dalej, to ja jestem też od tego, od tej brudnej roboty.
Okej. Ktoś musi być w końcu.
Ktoś musi być.
Czy wasze wykształcenie związane z kulturą i sztuką miało i ma cały czas wpływ bezpośrednio na sposób prowadzenia przez was działalności?
Myślę, że ogromny, ponieważ my używamy Lukullusa jako platformy do tego, żeby się wyżyć na różnych polach właśnie, na polu współpracy z artystami, na polu wnętrzarskim, bo możemy sobie jechać na targ antyków i kupić jakieś tam lampy, prawda, czy wieszaki, czy cokolwiek. Współpracujemy ze wspaniałymi rzemieślnikami, z którymi robimy super rzeczy, więc my się wyżywamy w Lukullusie i literacko, i estetycznie, i zdjęciowo, i wnętrzarsko właśnie, i architektonicznie. I nam to sprawia bardzo dużą przyjemność poruszanie się właśnie w tych różnych, na tych różnych polach, bo gdyby chodziło tylko o ciastka, to my byśmy się szybko znudzili. Ciastka są najważniejsze. Śmiejemy się, że mamy taką tabliczkę na biurku, tak jak Clinton miał ekonomia głupcze, tak my mamy ciastka głupcze, ponieważ po tych właśnie pudełkach, po tych wnętrzach, po tych książkach, po tym wszystkim zawsze trzeba wracać do tego, czym się zajmuje, czyli do najważniejszej rzeczy. W naszym przypadku to są ciastka, ale ogromną też przyjemność nam sprawiają te wszystkie rzeczy dookoła. I potem za tym ciastkiem też mam wrażenie, że stoi o wiele więcej, ponieważ jak się je ciastko z Lukullusa, no to za tym ciastkiem stoją te wnętrza, za tym ciastkiem stoją te pudełka, te historie, te cytaty z literatury, więc to ciastko przestaje być tylko ciastkiem.
Tutaj doczytałam się na temat prelekcji, które miałeś przyjemność prowadzić, prelekcji Delicje Warszawskie. Co dały ci one? Czy miały później wpływ też na to, że powstała książka?
One miały wpływ na to, że powstała część tej książki, czyli słownik.
Tak.
Rzeczywiście ja się zabierałem do tego jak sójka za morze, ponieważ to był duży projekt i trudno było się jakoś do tego zmobilizować. No i mój przyjaciel Olaf Kwapis postanowił dać mi jakiegoś kopa takiego i zamówił u mnie te wykłady właśnie Delicje Warszawskie. Ja wtedy wykonałem ogromny research, na temat historii ciastek, na temat historii składników, na temat historii warszawskich cukierni. Przeczytałem na stronie polskiej Polona, gdzie są zeskanowane stare wydawnictwa, na stronie francuskiej Gallica, gdzie są zeskanowane z kolei stare francuskie wszystkie książki kulinarne, cukiernicze i tak dalej. Ja to wszystko przeczytałem, wszystko przejrzałem. Przeczytałem wszystkie numery pism cukierniczych i piekarskich polskich przedwojennych i powojennych.
Tak.
Więc zadałem sobie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo trudu, żeby to wszystko zgłębić. I te wykłady bardzo mi pomogły w napisaniu słownika, który jest szerszy zakresowo niż same te wykłady, bo tutaj też jest o rzemiośle, o chemii, o fizyce, o ciastkach różnych, co tam się nie zmieściło, ale jednak bardzo, bardzo te wykłady mi pomogły poukładać jakąś wiedzę, w dużej mierze taką historyczną, kulturową, która dotyczy naszej branży. I to była wspaniała, fascynująca przygoda.
Wspominałeś już, jak długo zajęło ci pisanie, oczywiście z Jackiem, pisanie, tworzenie tej książki. Czy powiedziałbyś mi, jak doszło do tego, że ostatecznie zdecydowaliście się na to, żeby ją stworzyć? Ile osób brało udział w produkcji?
Jak były 70. urodziny Lucullusa, to je uczciliśmy, zrobiliśmy tort i taki specjalny, cytrynowy, i zamówiliśmy opakowania Woli, nie psuj, projekt opakowań. I potem ja się zastanawiałem, w jaki sposób uczcimy 75. urodziny, które były zapasem. I na początku wymyśliłem, że zamówimy opowiadanie jakieś u Zygmunta Miłoszewskiego, na co nawet on się zgodził. Ale potem myśleliśmy z Jackiem i w końcu wymyśliliśmy, że najlepszym sposobem na uczczenie tych 75. urodzin będzie napisanie podręcznika cukiernictwa i podzielenie się całą wiedzą i doświadczeniem, które mamy. I stąd się wzięła ta decyzja, żeby uczcić 75. urodziny Lucullusa, bo stwierdziliśmy, że na setne już będziemy za starzy, żeby to zrobić, i nie wiemy, czy nam się jeszcze będzie chciało. I rzeczywiście praca nad tą książką zajęła nam 3 lata. My zrobiliśmy sami bardzo dużo, w tym sensie, że ja napisałem część słownikową, którą Jacek potem zredagował, przepisał, i wspólnie żeśmy to wyczyścili. Jacek z kolei w większej mierze zajął się spisaniem wszystkich technologii, bo u nas w firmie były spisane zawsze receptury, ale nie technologie, co może się wydawać szokujące, ale to nigdy nie było spisane. Zawsze to było jakaś pamięć organizacji jakoś to dźwigała. Więc razem z naszym szefem produkcji Rafałem Zarzyckim oni spisali całą technologię wykonania naszych ciastek. Dużo nam czasu zajęła w ogóle koncepcja książki, w jaki sposób ją podzielić. Ten podział taki, który jest właściwie na naszej stronie internetowej, żeśmy przyjęli, czyli ciasteczka, ciastka, ciasta, torty, święta. To przychodziło w jakichś tam kolejnych fazach. My w pewnym momencie wynajęliśmy biuro, zwieźliśmy do niego wszystkie książki, które mamy, wszystkie pisma cukiernicze, które mamy, i siedzieliśmy zamknięci tygodniami w tym biurze, czytając, analizując, przeglądając, zastanawiając się, czego my od tej książki chcemy, jak chcemy, żeby wyglądała, jak chcemy, żeby była podzielona, ile czego tam ma być, jakie to mają być przepisy. Więc to był bardzo długi proces, nikt za nas tego nie zrobił. Potem oczywiście wzięliśmy wspaniałych współpracowników, czyli Małgosię Mycielską, która się zajęła redakcją, Julię Odnous-Pawnicką, która zajęła się korektą. Przeprowadziliśmy cały taki full profesjonalny proces wydawniczy. Ania Piwowar zaprojektowała książkę, Tomek Jarmuszkiewicz zrobił zdjęcia, więc współpracowaliśmy ze wspaniałymi ludźmi. Dziewczyny zrobiły 2 ilustracje i akwarele, czyli Jagna Wróblewska i Beata Rak. Więc kiedy już książka się ukazała, to pierwszy egzemplarz dostała moja mama, a nasi pracownicy, zrobiliśmy kolację dla wszystkich naszych pracowników i wszyscy dostali egzemplarz książki, i zrobiliśmy 2 kolację dla twórców wszystkich, gdzie też wszystkim podarowaliśmy jeden z pierwszych egzemplarzy, bo ta współpraca była naprawdę niesamowita i to była trudna, intensywna, ale wspaniała przygoda.
Na pewno. Dużo osób w internecie dziwiło się, że jednak zdecydowaliście się podzielić wszystkimi swoimi przepisami, całą swoją wiedzą. Nie obawialiście się wobec tego konkurencji?
Nie, ponieważ po pierwsze wiedzieliśmy z Francji, że jest tak, że tam się bardzo dużo wiedzą dzieli. Cukiernicy wydają książki, dzielą się swoimi przepisami w pismach i to nie na jakieś tam stare tam kapcie sprzed 10 lat, tylko na rzeczy, które robią teraz. Taki teraz no, jedna z najjaśniejszych gwiazd paryskiego cukiernictwa, czyli Cédric Grolet, otwierał swoją drugą cukiernię, która się nazywa Opera, z zupełnie nowymi ciastkami i on wydał książkę z tymi nowymi ciastkami przed otwarciem tej cukierni. Czyli kompletnie się nie obawiając konkurencji. Wręcz przeciwnie, ta książka też powstała po to, żeby pomóc konkurencji. To znaczy i my mamy przekonanie, że polskie ciastka są jednymi z najlepszych na świecie i polska tradycja cukiernicza i ciastkarska jest obok francuskiej najbardziej różnorodna i najciekawsza i najwspanialsza i najbogatsza. I naszym marzeniem jest, żeby poziom wszystkich polskich cukierni był jak najwyższy. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy się nauczyć wiele we Francji, że mamy tak wspaniałego szefa produkcji jak Rafał. I chcieliśmy się po prostu tym podzielić, żeby właśnie konkurencja była lepsza. To znaczy, żeby ten poziom polskich ciastek był jak najwyższy. A my się tego nie boimy, bo czym innym jest zrobić dobre ciastka, czym innym jest prowadzić dobry biznes. Od jednego do drugiego jest jeszcze daleka, daleka droga. Biznes to są ludzie, miejsca, procesy, finanse, codzienność. No, tysiące, tysiące problemów. I jedno to, że się umie zrobić dobre ciastko, a to, żeby prowadzić dobry biznes, to niekoniecznie jedno jest związane z drugim. Więc nie boimy się, a powstała ta książka dla konkurencji. Zresztą różnym zaprzyjaźnionym firmom, które lubimy i cenimy, wysłaliśmy książkę w prezencie po to, żeby się tym też podzielić.
Super inicjatywa. Czy w takim razie jest to książka również do domowego użytku, czy tylko i wyłącznie dla cukierni?
Trochę tak, trochę nie. W tym sensie, że część przepisów absolutnie jest do wykonania w domu. Natomiast niektóre wymagają specjalistycznego sprzętu. Znaczy to nigdy nie są proste, szybkie przepisy, bo też takie nie jest nasze ciastkarstwo. I my piszemy w tej książce, że ona jest dla cukierniczek i cukierników i tych, którzy chcieliby nimi zostać. Więc jest w niej dużo przepisów, które można zrobić w domu i nie powinno być z tym większych problemów, tym bardziej, że my naprawdę wyjaśniamy w tej książce wszystko krok po kroku i jak już napisaliśmy wszystkie te technologie, to potem jeszcze idąc już za tekstem zrobiliśmy wszystko jeszcze raz, czy na pewno nie ominęliśmy żadnego kluczowego etapu, żadnej kluczowej informacji, bo naprawdę zależało nam na tym, żeby te przepisy dało się w 100% zrobić i żeby były dobrze napisane. No ale niektóre wymagają specjalistycznego sprzętu. No, torty na przykład trzeba zamrozić szokowo, czy z kolei ciasto francuskie przygotować w domowych warunkach. Ciasto francuskie bez maszyny zwanej wałkowaczką, no to jest horror.
Męczarnia.
I nie dość, że horror, to jeszcze nie do wykonania w takiej jakości, w jakiej zrobi to maszyna, ponieważ maszyna rozwałkuje każdą warstwę na idealnie tę samą grubość dokładnie po całej powierzchni ciasta. No, wałkiem jest to ręcznie nie do zrobienia fizycznie, po prostu, żeby zrobić to w takiej jakości, jak się to zrobi na maszynie. W związku z tym są pewne ograniczenia, ale dużo na pewno przepisów z tej książki da się wykonać w domu.
Wasza książka zdecydowanie, ale to zdecydowanie wyróżnia się od wszystkich innych pozycji dostępnych w Polsce. Jedną z nich jest 10 przekazań ciastkarstwa i jest tam zasada 3P. Pysznie, prosto i pięknie. Czy kolejność ma znaczenie?
Tak, tak, my tam zresztą dokładnie napisaliśmy, że takie muszą być twoje ciastka i w tej kolejności, ponieważ w pierwszej kolejności muszą być pyszne. To znaczy ciastko może super wyglądać, może super brzmieć opis tego ciastka, że to jest, nie wiem, tam gruszki w czerwonym winie, ale jeżeli to po prostu nie wywołuje w człowieku efektu pod tytułem o Jezu, jakie to dobre, to jest bez sensu. Bo cukiernictwo jest trudniejsze niż kuchnia wytrawna, bo to musi być w punkt zawsze. I jeżeli ciastko będzie tylko ciekawe, to nikt po to drugi raz nie wróci. Zjesz to ciastko, pomyślisz sobie, ciekawe, ale drugi raz już nie będziesz mieć na to ochoty, więc ciastko musi być przede wszystkim pyszne. Proste, ponieważ teraz szczególnie na takich konkursach cukierniczych panuje, czy na Instagramie panuje moda na przekombinowane różne ciastka. No właśnie, te kozie sery, te tymianki, to z tym, to z tamtym. A najbardziej się sprawdzają proste strzały, w tym sensie, że wystarczy czasem jeden składnik. Pierre Hermé na przykład ma u siebie w cukierni ciastka, które nazywa infiniment. I infiniment to jest infiniment chocolat, infiniment citron, infiniment vanille. To jest na temat jednego składnika, to jest na temat cytryny, wanilii, czekolady. No tylko po prostu jest wyciśnięte z to wszystkiego, wszystko co się da. A trzecie P to jest, że muszą być piękne, bo oczywiście jemy oczami i oczywiście to widzimy w pierwszym momencie ciastko. No i a my wierzymy w to, że ta dekoracja powinna być tylko tyle, ile jest jej niezbędne. To znaczy oczywiście już o żadnych tam różyczkach z kremu i tak dalej to już dzisiaj nie ma mowy, ale ta dekoracja ma być zapowiedzią smaku, ma wynikać z tego smaku i ma przyciągać, ale być, tak jak mówię, no tylko tyle, ile potrzeba. Więc tak, pyszne, proste i piękne w tej kolejności.
Bardzo wielu gości, którzy mnie tu odwiedzają, pytam zawsze o ulubione miejsce w całej Polsce i naprawdę zdecydowana większość odpowiada, że Lukullus. Z czego wynika sukces Lukullusa w takim wypadku? Czy to jest właśnie ta powtarzalność? Czy to jest ta prostota? Jak uważasz?
Bardzo miło mi to słyszeć. Wydaje mi się, że wynika z splotu tych rzeczy właśnie. To znaczy, gdyby to były tylko ładne wnętrza, ale ciastka byłyby niesmaczne, to nie gra. Gdyby były tylko smaczne ciastka, ale już bez tych wnętrz i bez tych opakowań, to też niekoniecznie wystarczy. Wydaje mi się, że sukces Lukullusa polega na tym, że staramy się przywiązywać wagę do wszystkich tych rzeczy naraz. To znaczy i do smaku i wyglądu ciastek, i do wyglądu punktów, i do opakowań, i do obsługi, i do tego, że mamy pyszną kawę. Więc przywiązujemy wagę do jakości w tych wszystkich kierunkach naraz. I chyba ten splot tych rzeczy stanowi o jakiejś wyjątkowości Lukullusa, jeżeli to nie zabrzmi arogancko.
Absolutnie. Po wielu latach pracy w branży, jaką jedną radę, wskazówkę dałbyś naszym dzisiejszym słuchaczom?
Żeby ich ciastka były pyszne, proste i piękne. To jest moja rada, bo to jest najważniejsze. Ciastka głupcze. Natomiast ta obudowa oczywiście jest wspaniała i moim zdaniem potrzebna, ale mimo wszystko drugorzędna. Ale ciastka przede wszystkim muszą być po prostu pyszne i cała reszta jest tak naprawdę mniej ważna. Ciastko to jest, ja mówię, że jedzenie wytrawne, restauracje to jest takie doświadczenie społeczne, tak? Chodzimy z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną, siadamy, gadamy, dzielimy się jedzeniem. Teraz są modne te małe talerzyki, którymi można się wymieniać i tak dalej. A ciastko jest takim doświadczeniem wsobnym, w sensie masz ochotę usiąść w swoim fotelu, ty, twoje ciastko i żeby wszyscy się od ciebie za przeproszeniem odczepili.
Tak
I ciastko ma wywołać po prostu efekt tego jęknięcia. I tego trzeba szukać. I to jest najważniejsze. Masz wziąć pierwszy gryz i masz zamknąć oczy, bo jest ci tak dobrze. I tego trzeba w ciastkach szukać.
Jakie masz, Albercie, ty i oczywiście Lucullus, plany i marzenia na przyszłość?
No właśnie ciastka. Po pierwsze, chcemy właśnie zrobić sobie przerwę od jakichś takich dużych zadań, skupić się na tym, czym się zajmujemy, czyli mamy właściwie teraz już cały rok do przyszłej Wielkiej Nocy rozpisany, nowości, które będą się po kolei pojawiały.
Czy chcesz zdradzić chociaż jedną z nich?
Będziemy pracować nad nową recepturą i w ogóle formułą ciasta drożdżowego. Chcemy wprowadzić nowe smaki mazurków na Wielkanoc. Chcemy coś nowego na walentynki wprowadzić, bo od wielu lat mamy takie ciastko na górze róże w różnych odsłonach, ale to taki smak, który zawsze się pojawiał, więc w końcu chcemy zrobić coś innego i coś nowego. Będzie nowa szarlotka, będzie nowy ekler czekoladowy. No, sporo będzie zmian, mam nadzieję, że też w obecnej ofercie, czyli właśnie ciasto drożdżowe, które chcemy, żeby było ciekawsze, lżejsze i jakoś bardziej sezonowe, więc różne zmiany nas czekają. A drugą taką rzeczą, którą się będziemy zajmować, to po angielsku ładnie brzmi, bo to jest Cakes and Care. To wprowadzamy w Lucullusie tak zwaną politykę troski, czyli będziemy się troszczyć o... Chcemy, żeby takim najważniejszą wartością w naszej firmie była troska. Troska o komunikację, atmosferę, o pracowników, o klientów, o środowisko, jakość ciastek i tak dalej. I cały mamy taki program właśnie wprowadzania troski w sposób zarządzania firmą. Tak, więc Cakes and Care to jest nasz plan na najbliższy rok.
Brzmi to naprawdę wspaniale i nie mogę się oczywiście doczekać. W tym momencie już na koniec chciałabym cię poprosić, Albercie, żebyś powiedział, gdzie was można znaleźć tak stacjonarnie i internetowo.
W sensie Lucullusa?
Tak, zgadza się.
Czy nas z Jackiem?
Lucullusa.
No internetowo oczywiście to nasza strona www.cukierniaLucullus.pl. Można zamawiać przez nią ciastka, nie z dowozem, tylko z odbiorem. Można zamówić przez nią książkę też, tu z kolei z wysyłką też. Natomiast mamy obecnie 6 sklepów, mieliśmy 9, więc przeprowadzamy powoli taki degrowth. Teraz mamy 6 sklepów. Lista wszystkich też jest dostępna oczywiście na stronie. W Złotych Tarasach mamy punkt, który jest bardzo wygodny dla osób, które odwiedzają Warszawę. Chmielna, która zresztą za chwilkę będzie się remontować, ulica, więc mam nadzieję, że na przełomie tego i przyszłego roku Chmielna będzie wyglądać przepięknie, zgodnie z projektami i planami. Więc zapraszamy serdecznie do naszej lodziarni na Powiśle, czy na Saską Kępę, czy na Mokotowską, no wszędzie.
Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, a tymczasem, Albercie, ci ogromnie, ogromnie dziękuję za tą rozmowę i życzę wielu dalszych sukcesów.
Dzięki, wszystkiego dobrego.
Cześć.